Szanowni Państwo, raz jeszcze serdecznie prosimy o zajmowanie miejsc. Za minutę rozpoczynamy bardzo, bardzo ciekawy panel poświęcony inwestowaniu w oparciu o ESG. Temat bardzo aktualny, bardzo na czasie. Zapraszamy zarówno panelistów, jak i gości do zajmowania miejsc.
Słucham?
No ja tak w pierwszym rzędzie usiadłem, żeby tym światłem odbitym skorzystać.
Spodziewamy się większej liczby panelistów, ale to się jeszcze okaże za minutę. Zapraszam. Panie profesorze, ale naprawdę.
Ale panie profesorze, zapraszamy.
Zapraszamy. Dzień dobry, pani prezes. Możemy jeszcze mikrofony dla każdego uczestnika poprosić? Czy? Są na fotelach, więc proszę.
Halo, halo.
Dobrze, to tutaj mamy sprawę mikrofonów rozwiązaną. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Bartek Majewski i poprowadzę dzisiejszą rozmowę w strefie SGH o inwestowaniu w oparciu o ESG. I z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu naszych panelistów. Może zacznę tak, jak Państwo siedzą, żeby tutaj wprowadzić taki porządek. Gościmy w panelu pana Mateusza Bące, prezesa JLL.
Dzień dobry Państwu.
Absolwenta SGH, to też dodam.
Tak, dumnego absolwenta SGH.
Dumnego dziękuję absolwenta za SGH. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. W panelu weźmie również udział pani Irena Pichola, partner z Deloitte, zajmująca się od lat problematyką ESG.
Dzień dobry, witam.
Z wielką przyjemnością gościmy w naszym panelu panią prezes Annę Milewską, prezes Skarbiec TFI.
Dzień dobry Państwu.
Oraz pana Michała Perlika, dyrektora do spraw zarządzania finansami PKN Orlen.
Dzień dobry Państwu.
Szanowni Państwo, chciałbym na początku zapytać, i tutaj to pytanie kieruję na początku do pani prezes Skarbca. Na ile normą staje się uwzględnianie czynników ESG w procesie selekcji spółek do funduszy inwestycyjnych? Czy możemy mówić, że to jest pewien standard, czy to jest coś, co dopiero gdzieś wchodzi i może w Polsce trochę wolniej niż w innych krajach, a jeżeli jest taka różnica, to jak będzie w przyszłości? Czy możemy mówić o pewnych tendencjach, jeżeli chodzi o te aspekty inwestycyjne w oparciu o ESG?
Proszę Państwa, cały program czy cała konstrukcja pewnej bardzo pozytywnej ideologii, która się nazywa ESG, jest w funduszach skarbca. W funduszach skarbca nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda to w funduszach innych towarzystw funduszy inwestycyjnych, ale jest ona już obecna, jeżeli chodzi o kwalifikacje spółek do portfeli poszczególnych funduszy. Jeśli Państwo byście przejrzeli spółki, które na przykład są w naszych funduszach spółek wzrostowych, to jest fundusz oparty o spółki amerykańskie, to w przeważającej większości znajdziecie tam Państwo spółki o wysokiej technologii. A więc tego sektora, który sądzę ma dzisiaj największy wpływ, jeżeli chodzi o wdrażanie ESG. Jeśli chodzi o drugi nasz fundusz, czyli tam, gdzie mamy fundusz małych i średnich przedsiębiorstw, to jest nasz fundusz spółek akcji polskich. W tym funduszu to również jest do zweryfikowania przez Państwa, bo nie tak dawno publikowaliśmy składy portfeli. Przeważająca większość dla odmiany spółek polskich to nie są spółki, które generowałyby duży ślad węglowy czy nie szanowałyby ładu korporacyjnego bądź nie byłyby odpowiedzialne biznesowo. I z tego punktu widzenia Uważam, że kluczowe fundusze skarbca mają już kwestie ESG w trakcie wdrażania. Nie powiedziałabym, że zakończyliśmy wdrażanie ESG w naszych funduszach, ale gdyby mi przyszło powiedzieć to w skali od 0 do 100, powiedziałabym, że jesteśmy na poziomie 70%. I wyjaśnię Państwu dlaczego. Dlaczego dzisiaj nie mogę przyjść i powiedzieć tak, ESG to u nas jest w 100%, nie realizujemy i nie przyjmujemy żadnych innych spółek. Z jednego prostego względu. Selekcja spółek i zmiana struktury aktywów, czyli struktury spółek, które są w portfelach, zgodnie z ESG, tak, nie może wpływać na oczekiwania naszych klientów, którzy posiadają jednostki z naszych funduszy. W związku z tym nie chodzi w ESG o to, żeby dzisiaj powiedzieć, od dziś to my już nie patrzymy w stronę, przepraszam, określę to tak, brudnych sektorów dla środowiska. Idziemy tylko i wyłącznie w spółki czyste, ponieważ równorzędnym elementem kwalifikacji spółek do naszych portfeli jest również ich zyskowność i trwałe fundamenty. Dlatego proces dochodzenia do, jeśli się oczywiście da, bo ja mam wątpliwości, czy będzie w krótkiej perspektywie, że będziemy mogli powiedzieć tak, jesteśmy w pełni zgodni z ESG, ten proces dochodzenia, on musi trwać. Ja oceniam, że ten proces dochodzenia do pełnego wdrożenia ESG to jest okres gdzieś jeszcze najbliższego 2022 roku. Także mogę tylko powiedzieć, że inwestowanie z uwzględnieniem ESG dzisiaj z naszego doświadczenia, z doświadczenia skarbca nie jest takie trudne, jak mogłoby się to wydawać, jeśli się tylko i wyłącznie zapoznaje z normami, które na ESG się składają.
Czyli bardziej, jeżeli dobrze rozumiem, taka perspektywa, że dostosowanie do dyrektyw, do norm, a nie do końca jeszcze klienci, którzy tutaj mają też jakąś preferencję, jeżeli chodzi o ten obszar ESG.
Tak, dlatego że proszę Państwa, żebyśmy mogli wszyscy jako przedsiębiorcy, mali, średni, duzi, żebyśmy mogli powiedzieć, że z powodzeniem wdrażamy wszystkie kryteria ESG, to musimy wszyscy wykonać bardzo ciężką i bardzo ważną pracę, czyli musimy wykonać pracę edukacyjną, jeżeli chodzi o społeczeństwo. W funduszach inwestycyjnych mamy osoby, które zdecydowały się inwestować, przyjmując określony poziom ryzyka. Oczywiście on jest większy w funduszach akcyjnych, mniejszy jest w funduszach obligacyjnych, ale nie o tym jest ten panel. I dopóki my jako społeczeństwo, my jako inwestorzy, inwestujący w fundusze inwestycyjne, nie będziemy w 100% kwalifikować swoich działań, czyli jeżeli jednym z kryterium, czyli podstawowym kryterium, nie będzie to, że inwestuje w fundusz, który w pełni wdrożył ESG, do tego momentu trudno będzie powiedzieć o całkowitym wdrożeniu. No proszę pamiętać, że głównym zadaniem funduszy jest generowanie dla inwestorów satysfakcjonujących stóp zwrotu przy określonym ryzyku. I dlaczego mówię o ryzyku? Ponieważ to ryzyko przy ESG, jeżeli chodzi o konkretne spółki, czyli jeżeli spółka wdraża ESG, ja nie mówię, że wdrożyła w 100%, którą my kwalifikujemy do portfela, to proszę Państwa, ryzyko takiej spółki, myślę, że tutaj większość z Państwa się ze mną zgodzi, jest znacznie niższe, aniżeli ryzyko firmy, która nie zaczęła wdrażać ESG. Bo ESG to, cóż to jest ESG oprócz poszanowania środowiska? To jest szacunek, że tak powiem, do naszych partnerów, do naszych pracowników, do beneficjentów naszej działalności i w końcu szacunek do samego siebie. A więc jeżeli pracujemy odpowiedzialnie, no to w tym momencie ryzyko naszej działalności, moim zdaniem, jest znacznie niższe, aniżeli pracujemy na ryzyku bez poszanowania kryteriów ESG.
Bardzo dziękuję za to słowo wstępne, które nam tutaj naświetliło całe zjawisko. Do pani Ireny Picholi, partnera w Deloitte, chciałbym z takiej szerszej perspektywy, dlaczego nie mamy jeszcze tego 100% wskaźnika, jeżeli chodzi o fundusze. I co zrobić, żeby do tego wskaźnika szybciej dojść, niż to, że zaczną obowiązywać pewne normy?
Mnie też bardzo zainspirowała pani wypowiedź, muszę powiedzieć, w kontekście tego, że
zauważyliśmy, rozumiem, wdrożenie w życiu tego, co de facto dyrektywa SFDR miała przynieść. Ten 10 marca, magiczna data, kiedy to fundusze miały być gotowe, żeby sprawozdawać procent swojego portfela właśnie dedykowany i przeglądnięty pod kątem ESG, no, rozumiem, było tym impulsem do zajęcia się tematem. I to jakby jestem ciekawa, chciałabym, jeśli możemy w takiej formule pewnej dyskusji jednak to pogłębić, bo to jest dla mnie bardzo intrygujące. Czy to było tym impulsem, czy jednak to się zaczęło wcześniej?
Nie, impulsów było kilka. Natomiast proszę Państwa, oprócz tego, że mamy jakieś przekonania jako organizacja, tak, jako współpracownicy, to zawsze takim impulsem, żeby zwiększyć dynamikę pewnego wdrażania, jest wprowadzenie określonych norm i konieczność wprowadzenia tych norm
pewnych
w organizacji.
Standardów też, super.
I pewnego jak gdyby standardu. Tak. Natomiast ja mogę Państwu powiedzieć, no tak jak Pani była uprzejma mnie zapytać, skąd jak gdyby, my w skarbcu dokonaliśmy przeglądu naszych aktywów pod kątem, raczej spółek, tak, pod kątem ESG, dlatego że bardzo ważne dla nas, myślę, że i dla innych towarzystw funduszy inwestycyjnych, jest to, żeby komunikować do rynku, komunikować do naszych inwestorów, że jednak idziemy w kierunku nowoczesności, no bo ESG nie jest niczym innym jak impulsem do nowoczesności.
No tak, bo to, do czego chciałam nawiązać, to że znaczy, oczywiście to trochę pokazuje, że jednak ten impuls regulacyjny daje to, czego, co powinien dawać, czyli daje
ten impuls.
Tak, pewną zachętę do przyjrzenia się i położenia wagi na pewnych istotnych tematach, które właśnie jak zaczynamy obserwować, zaczynają mieć bezpośrednie przełożenie na ocenę ryzyk, potem potencjalnie na koszty i tak dalej, tak? Czyli gdzieś to się dzieje. I to jest tylko jakby pewien wymiar tematyki w ogóle myślenia o inwestowaniu. Bo oczywiście też zapewne Państwo obserwujecie od lat, że tematyka tak zwanego odpowiedzialnego inwestowania, tego SRI, no to było coś, co się wydawało, że będzie rozwijało się dużo bardziej dynamicznie. Przez właściwie wiele lat się nie rozwijało. Ja patrzę, Piotr, na Ciebie, bo bardzo pięknie cytowałeś wczoraj w panelu też te liczby i procenty, które są wciąż bardzo skromne, jeśli chodzi o te dedykowane fundusze, które nie tylko robią screening i oceniają ryzyka, tylko tak naprawdę inwestują w działania, inwestycje, które jednak pozytywnie wspierają rozwój w duchu ESG. Ale to z kolei nabiera ogromnego tempa w tej chwili. I myślę, że poza tym, że z jednej strony przejrzenie całych jakby portfeli spółek, inwestycji, i tu pewnie też myślę, Mateusz, do tego fajnie nawiążesz, gdzie inwestorzy znowu w sektorze real estate też mają swoją szczególną rolę i też to przełożenie jest bardzo bezpośrednie i szybkie, no to z kolei jest ten wielki nurt ogromnych potrzeb inwestycyjnych, które są związane z transformacją gospodarki, która musi nastąpić. No dobrze, też mieliśmy wczoraj ciekawą dyskusję.
Mamy dyrektywy, które tutaj będą tym elementem, który musimy chcąc nie chcąc wprowadzić, ale nie mamy jeszcze tych 100%. I chciałem zapytać o te główne bariery, które powodują, że idzie to trochę wolniej, że nawet to, co Pani powiedziała, że wcześniej, gdy mówiliśmy o pewnych rodzajach funduszy, że one się będą szybciej rozwijać, a się nie rozwija. Dlaczego? Bo może to też jest ważne pytanie.
Tak. Znaczy ja myślę, że tu jest kilka rzeczy i znowu ja wciąż wierzę w obydwie prędkości, tak? Te prędkości bardzo zdefiniowane, wspierające bezpośrednio tą zieloną transformację, czy też tą ESG transformację, tak? Bo ona też może być inkluzywna społecznie, ale też tych, którzy powinni całościowo swoją działalność jakby przeglądać i oceniać, czy są rzeczy, które może się nie powinny dziać w naszych działaniach inwestycyjnych, czy których nie powinniśmy wspierać. I to obydwie prędkości będą się działy. I myślę, że te bariery główne są, nie wiem, wymieńmy powiedzmy trzy, które mi się wydaje, że są najistotniejsze. Po pierwsze wciąż naprawdę stosunkowo nieduży, niewysoki poziom jakby kompetencji i jakby umiejętności poradzenia sobie z tym. Nie wiem, czy pani prezes to też potwierdzi, że tak naprawdę jak dochodzimy do tego, okej, no to jak, mówiąc o tym przeglądzie, tak, jak to zrobić, na co spojrzeć, w których branżach są naprawdę istotne ryzyka, które mają przełożenie na potencjalne koszty i jak do tego podejść. No, my tego nie umiemy robić, tak, nie ma wciąż metodyk, nawet na poziomie komisji, jeśli powstają
czekamy.
Pewne akty,
tak.
No to de facto nie ma wciąż jeszcze tych wytycznych jak. Po drugie, myślę, że to wciąż ten jasny kierunkowskaz do zielonej Europy, do Europy neutralnej klimatycznie 2050, on się dopiero rozpędza. Co powoduje, że ilość inwestycji, aktywów, ciekawych projektów, które w tej przestrzeni się będą działy, ono będzie bardzo dynamicznie przyrastało i miejmy nadzieję stwarzało też szansę na właśnie tych, którzy w tym zobaczą dla siebie możliwość odegrania roli.
Mamy perspektywę funduszu, mamy perspektywę doradcy, ale mamy też perspektywę biznesu. Chciałem zapytać, kierując swoje pytanie do pana Michała Perlika, dyrektora zarządzającego finansami w Orlenie, jak ta perspektywa ESG jest przez firmę traktowana? Mają państwo pewne osiągnięcia w tym zakresie, też z innej strony, bo jesteście państwo emitentem zielonych obligacji, ponad 500 milionów, jako jedni z pierwszych w Polsce. Czy to jest pewien też element, który bardzo silnie wpływa na wasze decyzje, na wasze myślenie o biznesie?
Zdecydowanie ten element ESG, czyli element zrównoważonego rozwoju, to jest jeden z fundamentów naszej strategii i modelu biznesowego. Orlen już w tej chwili jest firmą multienergetyczną. 40% naszego zysku operacyjnego generowanego jest przez segment właśnie energetyki. Tak jak pan wspomniał, my jesteśmy rzeczywiście po emisji pierwszej benchmarkowej emisji euroobligacji. Jako pierwsza firma z Polski dokonaliśmy tego typu emisji. Ona spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, bo mieliśmy ponad 6-krotną nadsubskrypcję, natomiast ta emisja nie byłaby możliwa, gdyby wcześniej nie doszło do pewnych zdarzeń i nie dokonano pewnych fundamentalnych zmian w modelu biznesowym i strategii spółki. Tak? Takimi kwestiami jest chociażby strategia dekarbonizacji, bo przypomnę, że rok temu dokładnie tutaj w Karpaczu ogłosiliśmy nasze plany, jeżeli chodzi o neutralność emisyjną do 2050 roku i konkretny plan działań na najbliższą dekadę z konkretnym celem.
Pani prezes wcześniej mówiła w tej skali od 0 do 100, gdzie jest skarbiec. Czy może pan powiedzieć w tej skali analogicznie, gdzie jest Orlen?
Orlen jest na pewno jedną z bardziej zaawansowanych firm w Polsce. Myślę, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o transformację energetyczną i wdrażanie tematu ESG we wszystkich obszarach naszej działalności. Jeśli chodzi o Europę, no to na pewno wszyscy w Polsce uczymy się tego tematu. Pani prezes mówiła, że w Polsce ta świadomość inwestorów jeszcze się buduje. Inaczej to zupełnie wygląda na zachodzie Europy, inaczej to wygląda w Azji. Przyjeżdżają do nas fundusze azjatyckie, fundusze japońskie. Wizyty osób zarządzających portfelami poprzedzone są wizytami osób, które zajmują się tematyką ESG i audytami. Robią taką pierwszą preselekcję spółek do portfeli, taką zero-jedynkową, czy dany podmiot w ogóle może być rozpatrywany przez fundusz do inwestycji. Tego jeszcze w tej chwili w Polsce nie widzimy. Natomiast cieszy to, bo nasza emisja spotkała się też z bardzo dużym zainteresowaniem polskich podmiotów. Oczywiście większość została objęta przez firmy z Europy Zachodniej, ale 23% trafiło do polskich firm. Udało nam się, czy polskich funduszy głównie, polskich funduszy i banków, udało nam się zebrać aż 700 milionów euro zapisów, co naprawdę świadczy o tym, że jest duże zainteresowanie tego typu produktami ze strony polskich funduszy, polskich firm inwestujących.
I będziecie ten instrument dalej rozwijać w swoich działaniach?
Tak, to już jest trzecia w takim krótkim czasie emisja oparta o ESG, bo wcześniej na rynku polskim mieliśmy dwie emisje obligacji krajowych oparte o rating ESG. To też takie innowacyjne podejście, gdzie oferujemy step-up na kuponie, jeżeli nie spełnimy naszego celu związanego z utrzymaniem bądź poprawą ratingu ESG. A wynik tej emisji na pewno pokazał nam, że warto iść w tym kierunku, bo tak jak powiedziałem, zainteresowanie, popyt na tego typu instrumenty jest olbrzymi. I mimo tego, że my wywodzimy się z branży, która teoretycznie nie kojarzy się, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą część środowiskową, dobrze, to okazało się, że aż ponad 60% funduszy, które objęły nasze obligacje, to były fundusze zielone, z czego 1/4 to fundusze ciemnozielone. Więc widać, że opierając się na naprawdę solidnych fundamentach, jeżeli chodzi o strategię i popierając to działaniami, można zdobyć zaufanie inwestorów w tym zakresie.
Czyli dyrektywy się nie obawiacie w żaden sposób?
Nie, My się nie obawiamy dyrektywy, ponieważ już spełniamy większość wymagań. Ta nasza emisja uzyskała certyfikację Climate Bond Initiative. Climate Bond Initiative był bardzo aktywny, jeżeli chodzi o tworzenie dyrektywy. Więc my przeszliśmy już ten cały proces certyfikacji, weryfikacji naszej działalności pod względem właśnie taksonomii, spełniania tych kryteriów. Także tutaj absolutnie jesteśmy przygotowani.
A jak to wygląda z perspektywy JLL? Pytam pana prezesa Mateusza Bąca.
Dziękuję bardzo. My się znajdujemy w takim ciekawym rynku, którym produkt ma bardzo długi czas trwania. Inwestorzy są międzynarodowi, bo tak naprawdę kapitał na rynku nieruchomości to jest kapitał obcy. W związku z tym dyskusja o ESG jest dyskusją, która już trwa długo i tak naprawdę to ESG to jest też CSR, troszeczkę to się zmienia nazwa, ale tak naprawdę mówimy o zrównoważonym rozwoju w długim okresie i to w trzech elementach, w energii, w społeczeństwie i w sposobie zarządzania spółką. Te trzy tematy są ważne. Natomiast kapitał, który tutaj krąży po rynku międzynarodowym, coraz bardziej interesuje się zielonością i coraz bardziej interesuje się tym, w jaki sposób finansowane inwestycje w Polsce, w jaki sposób one spełniają kryteria, które w przyszłości gwarantują też sprzedawalność tych produktów, które na rynku lat 10, 15, 20 będą stały jako nieruchomości. Stąd też myślę, że dyrektywa, jako narzędzie regulacyjne uruchamia dyskusję w wielu miejscach, natomiast ta dyskusja już się uruchomiła w wielu miejscach bardzo dawno temu, ponieważ ludzie myśląc o tym, w jaki sposób będą mogli wychodzić z inwestycji portfelowych, które tutaj w Polsce prowadzą, już zaczynali myśleć, w jaki sposób budować produkty nieruchomościowe, które są tak naprawdę produktem finansowym ostatecznie, które będą w przyszłości spełniały warunki tych dyrektyw, tych norm, które są ustanawiane.
I trochę taka weryfikacja rynkowa, nie?
Trochę weryfikacja rynkowa i to jest też taki ciekawy rynek, w którym rzeczywiście zderzamy się z bardzo dużą ilością czy wartością kapitału, który jest kapitałem zagranicznym. W związku z tym też to, co się dzieje w Londynie, jest natychmiast aplikowalne do Polski, bo to jest to samo portfolio, te same inwestycje. Natomiast Polska jako kraj ciekawy do inwestowania, o dużym potencjale, powoduje, że te dyskusje prowadzone przez globalnych inwestorów są bardzo aktywne od wielu lat na pewno, a w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej aktywne trwają dyskusje z punktu widzenia właścicieli tutaj do lokalnych firm, żeby jakby budować tą historię albo chociażby uświadamiać sobie, jak dużo zostało już zrobione w niektórych firmach w tej zieloności. Natomiast musimy pamiętać też, że rynek nieruchomości jest o tyle ciekawy, że on chyba 40% CO2 w ogóle jest gdzieś z okolic rynku nieruchomości. Natomiast nieruchomości to też w dużej części materiały budowlane to energia to nasz miks energetyczny w Polsce, także akurat tutaj liczymy na państwa procesy, bo my jesteśmy ostatecznie biorcą tego, w jaki sposób oczyści się cały łańcuch wartości.
Chciałem państwa zapytać, bo ten wątek już wybrzmiał w państwa wypowiedzi, na temat odnośnie świadomości społecznej, bo mamy tą drugą stronę, mamy klientów, mamy odbiorców. Czy to ma znaczenie, czy to jest trochę traktowane na zasadzie pewnego elementu bardziej wizerunkowego, i czy to może być jakiś element, który pewne działania związane z wdrożeniem standardów opóźni?
Ja mogę przytoczyć, pokusiliśmy się o zrobienie badania, które zainicjowaliśmy w Polsce, ale będzie to naszym badaniem globalnym, gdzie będziemy mierzyć nastroje, czy już zmierzyliśmy pilotażowo w Polsce, zaraz państwu opowiem, nastroje konsumentów wobec zmian klimatu w kontekście po pierwsze obaw, ale po drugie też pewnych deklaracji wciąż, natomiast w różnych wymiarach i tych decyzji zakupowych, tych decyzji związanych z miejscem pracy, decyzji z wyborem, związanych też wręcz z wyborem politycznym. I wyszły nam bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, nie wiem, czy państwo wiecie, że w Polsce, i to była reprezentatywna próba Polaków, 81% Polaków obawia się zmian klimatu. Czyli de facto ten poziom takiej podstawowej świadomości, z którym kiedyś mieliśmy problem, myślę, że on wzrósł. No oczywiście niestety różne zjawiska pogodowe, kataklizmy i na świecie, i tuż obok, za granicami, no na pewno wspomagają bardzo tą świadomość nieuchronności pewnych skutków. Ale to z kolei, i to nam bardzo mocno wyszło w tym badaniu w zestawieniu, ci, którzy się obawiają, de facto są dużo bardziej skłonni płacić więcej za produkty, usługi, które uwzględniają aspekty ESG, które właśnie gdzieś niosą za sobą pewne wartości. Co więcej, patrzą na pracodawców, oczekując od nich pewnej deklaratywności, też pewnej misji niesienia pewnego sensu.
Wiemy, ile więcej chcą płacić?
Tak. Zmierzyliśmy to i wyszło, że zapytaliśmy w trzech przedziałach. Powyżej 20%, 20%, poniżej 10%. Sumarycznie z tych, którzy się obawiają, czyli z tych 81%, 75% zdecydowało, że jest w stanie zapłacić więcej. Z czego, muszę zaraz spojrzeć na wykres i Państwu powiem, z czego, jeśli dobrze pamiętam, to było chyba 13 czy 15%, które deklarowało, że powyżej 20%, 35 czy 37%, które w tym przedziale, no i potem tam kolejne 20% poniżej. Mamy bardzo szczegółowe badania, zestawienia, one też właśnie będą za chwilę globalne na porównaniu z 25 rynkami na świecie. Także myślę, że ciekawe obserwacje. Chcemy to robić co pół roku. Czyli też to będzie dawało pewien sygnał, stąd też indeks jednak pewnej zmiany, która myślę, że będzie się też bardzo intensywnie i szybko działa, tak? Bo za tymi ruchami, które się toczą i podejmowanych przez biznes państwowy i prywatny i poprzez fundusze, no de facto rośnie też ta świadomość społeczna działań. Także myślę, że mamy do czynienia ze społeczeństwem, które zaczyna być bardziej świadome, na pewno bardziej wymagające, na pewno taki pierwiastek takiego społecznego głosu, który jest w stanie się sprzeciwić, który jest w stanie też określić pewne oczekiwania, wzrasta, co wywołuje oczywiście presję. I ta presja jest dodatkowo silnym impulsem dla tych, którzy patrzą na społeczeństwo jako na konsumentów, jako na tych, którzy dokonują wyborów i o których trzeba się zatroszczyć.
Czy ktoś z Państwa jeszcze do tego wątku świadomości chciałby nawiązać?
Znaczy, proszę Państwa, świadomość na pewno będzie rosła i to, co powiedziała Pani, uważam, że będzie wpływać na to, że dynamika rosnącej świadomości będzie dużo wyższa w najbliższej przyszłości niż miała to miejsce w przeszłości, bo co działa na i co najbardziej oddziałowuje? Ja się z tym w pełni zgadzam. Najbardziej na naszą wyobraźnię i to, co powoduje zmianę naszego podejścia do najprzeróżniejszych problemów, to jest to, że my możemy te problemy u innych zobaczyć. Jeśli widzimy u innych kataklizmy związane ze zmianą warunków pogodowych, różne kataklizmy, to oddziałowuje na naszą wyobraźnię, to nas przekonuje. Więc oby było tych zdarzeń jak najmniej, ale to wpływa na dosyć dużą dynamikę zmiany świadomości. Natomiast ja chciałabym nawiązać do właśnie pełnego skrótu ESG i znaczenia tego skrótu. I to jest to, co stoi przed nami wszystkimi, którzy jakąkolwiek działalność gospodarczą prowadzą. To najlepiej chyba rozumiemy, co to znaczy ta równowaga w rozwoju. Bo z jednej strony działania prowadzone na rzecz ochrony środowiska, na rzecz społecznej odpowiedzialności, ja to nazywam po prostu szacunkiem do innych wszystkich moich partnerów, znajomych, bliższych i dalekich, to jest właśnie ta równowaga, czyli z jednej strony na jakie inwestycje nas stać, żeby poprawić nasze działania i żeby zmniejszyć ten negatywny wpływ na środowisko, czyli na nas samych tak naprawdę. I sądzę, że taka dynamika powinna radykalnie się zwiększyć, jeżeli większość społeczeństwa zrozumie, że mówiąc o tym, że chcemy poprawić nasze działanie w zakresie ochrony środowiska, do wszystkich dojdzie do tego, że my nie działamy na rzecz czegoś, co jest wirtualne, co jest w ogóle niezrozumiałe, bo możemy rozmawiać, działamy na rzecz czystego powietrza, czystych wód, czystej gleby, ale myślę, że najistotniejsze będzie dojście do świadomości, że ESG to jest działanie in plus dla siebie samych. I w momencie, kiedy każdy
czyli też, przepraszam,
z nas,
pewne mierniki, że będą
dla
pewne
nas, nie tyle mierniki, jak zrozumiemy jedną rzecz, że środowisko, społeczna odpowiedzialność biznesu, to nie jest coś, co jest wirtualne, co jest zapisane gdzieś w dyrektywie, w procesach, w procedurach naszych, ale tak naprawdę to róbmy to, co robimy i co zamierzamy. Dlaczego? Bo to nie jest dla nikogo innego, tylko to jest dla mnie. A przyznam szczerze, że poziom takiego pozytywnego egoizmu jest w każdym z nas. Jeżeli się przekonamy, że ja to robię dla siebie, nie dla pani, nie dla państwa, to jest dla mnie, moim zdaniem, będzie największa motywacja. I to jest to, co powiedziałam w poprzedniej mojej wypowiedzi, czyli jest ta równowaga, gdzie ja powiedziałam o inwestorach, o osobach, które inwestują w fundusze. Pani była uprzejma powiedzieć tak, owszem, jakaś część społeczeństwa jest gotowa zapłacić więcej, nawet 20%, nie wiem, drożej za coś. Natomiast ja borykam się z odpowiedzią na pytanie i to jest to, o czym my u siebie w firmie rozmawiamy. Czy mamy klientów, proszę państwa, nie opowiadam, czy mamy procent klientów, czy mamy klientów, którzy są w stanie zarobić mniej. Mniej. Tak? I to jest pytanie, na które my musimy sobie odpowiedzieć. I zamiast odpowiadać na to pytanie, dlatego ten drugi człon ESG, czyli ta równowaga, ona w naszych, że tak powiem, dyskusjach jest tak naprawdę na pierwszym miejscu. Czyli zabezpieczamy interes naszych klientów, ale jednocześnie w taki sposób, żeby nasze działania jak najmniej niekorzystnie oddziaływały na poszczególne człony ESG.
Ja bym Dziękuję. Dodała ciekawą rzecz, bo pani powiedziała o sobie w kontekście troski o siebie. Nam w badaniu wyszło, że to o siebie to jest niedużo, to o siebie to jest 7%, ale wiecie, co jest dużo bardziej? O dzieci i o wnuki.
O rodzinę.
I to jest 73%, czyli tak naprawdę to jest ta definicja zrównoważonego rozwoju tak naprawdę, tak? Czyli to myślenie o tych przyszłych pokoleniach, które gdzieś mają z tych zasobów móc czerpać w przyszłości. Także myślę, że to no, bardzo fajne, że ta świadomość naprawdę idzie w tą stronę.
Ja bym powiedział, że te wyniki bardzo mnie cieszą. Ta deklaratywność tego, że wszyscy gotowi są za to, żeby zapłacić więcej. I to jest cudowna wiadomość, że rośnie ta świadomość. Natomiast trzeba na to jeszcze nałożyć taką płaszczyznę potem transakcyjności.
Sprawdzam.
Znaczy, momentu sprawdzenia, czyli tego, czy rzeczywiście jestem w stanie położyć 20% więcej za to, co jest bardziej zrównoważone, bardziej zgodne z tymi pryncypiami, o których tu rozmawiamy. I tu z jednej strony jest to przejście do transakcyjności, a z drugiej strony porównywanie się. Rozumiem, że tutaj te dyrektywy trochę pomagają, taksonomie, różne benchmarki zaczynają pomagać w porównywaniu produktów i rozumieniu,
żeby unikać tak deklaracji, naprawdę... żeby dać jasny obraz, że naprawdę to mamy, a nie jest to tylko pewna Dokładnie. Wizja w przyszłości, kiedyś docelowo.
Tak, ja szczerze mówiąc, będziemy to pewnie obserwowali na rynku, widzimy to bardziej na rynku instytucjonalnym, tą gotowość do przyjmowania pewnej dodatkowej wartości, płacenia pewnej wartości za produkty inwestycyjne. W rynkach takich detalicznych, gdzie odbiorcą jest klient końcowy, jeszcze chyba nie jesteśmy gotowi w Polsce, tak, żeby 20% więcej zapłacić za zielone mieszkanie.
Tak, to może brzmieć dużo, ale bardzo ciekawe przykłady wczoraj dawała też Marta Michliszańska z Allegro, gdzie na platformie w tej chwili już można zdecydować o pewnym sposobie transportu produktu, który jest trochę wolniejszy czy właśnie droższy. I znowu, to są znowu te dwie siły, tak? Ta siła możliwych wyborów, świadomości konsekwencji tych wyborów, no i potem oczywiście też ceny.
Ja się zgodzę z panem prezesem, że deklaratywność to jedno, a taki pragmatyzm z drugiej strony finansowy to drugie. Moim zdaniem dobrym przykładem jest rozwój fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że dopóki nie było programu wsparcia, który wyrównywał tą różnicę w cenie, to szło to dosyć opornie i dopiero w momencie, kiedy pojawił się ten incentyw finansowy, to eksplodowało, tak? Więc...
Też doświadczenia wcześniejszych użytkowników, bo na początku jak nie wiem, co to jest, ale u sąsiada zadziałało, no to później się może zdecyduje i ja.
Jeszcze jak mu dopłacili, no to już w ogóle...
No właśnie. Chciałem zapytać w tej ostatniej części naszej rozmowy o konsekwencje wprowadzenia dyrektywy, ale dla całej gospodarki, bo dzisiaj mówimy o funduszach, mówimy o spółkach, które są do tego przygotowane, ale jak popatrzymy na strukturę całej gospodarki, to mamy czasami nawet być może, to pytanie do państwa, nieświadomość, że coś się zmieni i to nawet nie od momentu wprowadzenia dyrektywy, bo pewne konsekwencje już teraz mają miejsce. W pewnych postępowaniach przetargowych, zamówieniach, podmioty, które nie spełniają pewnych standardów są eliminowane. I czy tutaj możemy mówić o pewnych konsekwencjach dla polskiej gospodarki? Tak po minucie bym poprosił. Pani prezes.
Proszę państwa, nie może nie być konsekwencji dla całej gospodarki, jeżeli mówimy o wdrożeniu dyrektywy w całej gospodarce. Czyli nie mówimy, że wdrażamy to w sektorze X, a w sektorze Y będziemy wdrażać to za 5 lat, więc te konsekwencje muszą być. Ale proszę zauważyć, że w mojej ocenie jest to niesamowicie duża odpowiedzialność państwa. To jest to, co pan był uprzejmy w taki bardzo elegancki, ale zawoalowany sposób pokazać, że w przetargach, jeśli ktoś nie ma chociaż cząstki ESG, bo nie oszukujmy się, że tutaj jesteśmy wszyscy w 100%, to że taki podmiot jest eliminowany. I dlatego mówię o potężnej odpowiedzialności państwa, bo to jest odpowiedzialność państwa, żeby wszystkim podmiotom dać możliwość wdrożenia ESG. Proszę państwa, cóż to jest ESG? No ja powiem, że tak powiem z punktu widzenia zarządzania biznesem. To jest postawienie celu niefinansowego przed firmą. To nie jest nic innego. Swoim pracownikom stawiamy cele finansowe i niefinansowe. I przed nami dyrektywa, przed wszystkimi, którzy zarządzamy firmami, prowadzimy firmy, jesteśmy właścicielami, Europa postawiła zadanie. Sformułuj sobie cel niefinansowy. Nie umiem. To skoro nie umiesz, to my ci pomożemy. I ta pomoc polega na dyrektywie ESG. Więc konsekwencje na pewno będą. Dlaczego mówię o dużej odpowiedzialności państwa? Bo właśnie w tych elementach ja uważam, że nie wolno nam robić tak ostrej segregacji podmiotów, nie mając świadomości, czy dany podmiot stać jest z punktu widzenia finansów na szerokie i dynamiczne wdrożenie wszystkich elementów czy kryteriów ESG.
I też innych punktów odniesienia do Europy Zachodniej.
I podniesienia poziomu do Europy Zachodniej. Myślę, że najlepszą cechą wdrażania czegokolwiek jest przygotowanie określonego harmonogramu. I tu pani była uprzejma powiedzieć, że taki cel, powiedzmy finał harmonogramu to jest 2050. Ja uważam, że to jest dobry horyzont czasowy, dlatego że mamy zróżnicowany poziom finansowy przedsiębiorstw. Mamy na dzień dzisiejszy, wszyscy państwo mówicie, olbrzymie zapotrzebowanie na kapitał, ale przyjrzyjmy się na terenie oczywiście naszym lokalnym, że tego kapitału za bardzo nie ma, bo nowa inwestycja to jest ryzyko. Ja mówię z punktu widzenia funduszy, bardzo chętnie z każdym porozmawiam na temat możliwości pozyskania środków, ponieważ skarbiec ma również fundusze dedykowane, czyli fundusze zamknięte. Jesteśmy tu w pełni otwarci. I zrobienie harmonogramu pozyskania konkretnych środków do konkretnego przedsięwzięcia, oczywiście proszę państwa z założeniem całej dywersyfikacji wszystkich, jak ja to mówię, trendów wynikających z ustawy o funduszach, jest niezmiernie trudne, ponieważ my musimy inwestorów przekonać do takiego, a nie innego poziomu ryzyka. W funduszach zamkniętych, o tym co ja w tej chwili mówię, pozyskaniu funduszu, zaczyna dużą rolę odgrywać poziom ryzyka kredytowego. I wyliczenie takiej korelacji, wyliczenie jest w cudzysłowie, pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem, dostosowanie i dopasowanie jak gdyby tego do profilu ryzyka danego inwestora, bo my
i
nie
apetytu na ryzyko.
Tak, znaczy
i apetytu na ryzyko.
I apetytu na ryzyko.
Temat, gdzie moglibyśmy
i to jest
rozmawiać przez kilka dni, całe forum moglibyśmy tej
jest,
tematyce poświęcić.
I to jest dbanie o tą równowagę, czyli ten jeden z trzonów ESG.
Więc jeżeli ktoś ma zdanie odrębne i chciałby je wyrazić, to ostatnia okazja. Ale
ja może tylko jednym zdaniem powiem. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak głębokie będą konsekwencje tych zmian. Jeśli one będą konsekwentnie następowały.
I niech to będzie puentą naszego panelu. Bardzo dziękuję państwu. A w rozmowie udział wzięli pani Anna Milewska, prezes Skarbiec TFI, pani Rena Pichola, partner Deloitte zajmująca się ESG, pan prezes Mateusz Bonca, prezes JLL oraz pan Michał Berlik, dyrektor Orlenu. Dziękuję serdecznie.